James Joyce, Ulysses. Taśma piąta, ścieżka pierwsza. Ksiądz modlił się. Święty Michale, Archaniele, broń nas w godzinie próby. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niechaj powściągnie go Bóg, pokornie prosimy. A ty, Książę Wojska Niebieskiego, mocą Bożą strąć do piekieł szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich krążą po świecie. Ksiądz i ministrant wstali i odeszli po wszystkim. Kobiety pozostały, dziękczynienie. Lepiej już iść. Braciszek naciągacz może zacząć obchód stacą. Spełnił swą powinność wielkanocną. Wstał. Ojej, te dwa guziki mojej kamizelki były rozpięte przez cały czas. Kobiety to bawi. Złoszczą się, jeżeli i mnie. Dlaczego mi przedtem nie powiedziałeś? Tobie nigdy nie powiedzą, ale my... Przepraszam, panienko, trochę się... odrobinkę. Albo ich spódnice z tyłu, odpięta haftka, księżyc przebłyskuje. Ale wolą u ciebie niedbałość. Dobrze, że to nie było bardziej na południe. Minął nawę, zapinając się nieznacznie i przez główne drzwi wyszedł na światło. Przez chwilę stał oślepiony obok chłodnej, czarnej, marmurowej misy, a przed nim i za nim dwoje wiernych zanurzyło ukradkiem palce w płytkiej kałuży święconej wody. Tramwaje, wóz z farbiarni Prescotta, wdowa w welonie. Zauważyłem, bo sam jestem w żałobie. Nakrył głowę. Która godzina, kwadrans po? To jeszcze czas. Trzeba zamówić ten olejek. Gdzie? A, tak, ostatnio. Słynny przy Lincoln Place. Aptekarze rzadko się przenoszą. Za ciężko przesuwać te zielone i złote słoje. Apteka Hamiltona Longa, założona w roku wielkiej powodzi, obok hugonockiego cmentarza. Trzeba tam zajść któregoś dnia. Poszedł na południe wzdłuż Westland Row. Ale przepis mam w tamtych spodniach. Oj, i zapomniałem tego klucza od zatrzasku. Nuda, ten cały pogrzeb. No cóż, biedny człowiek, to nie jego wina. Kiedy zamawiałem ostatni raz, zaczekaj, pamiętam, że rozmieniłem suwerena. Musiało to być pierwszego albo drugiego dnia miesiąca. No, a może to sobie sprawdzić w książce zamówień. Aptekarz odwracał do tyłu kartkę za kartką. Pachnie jak coś zasuszonego i zakurzonego. Zmarszczki na czaszce. Stary. Poszukiwanie kamienia filozoficznego, alchemicy. Leki działają podniecająco, ale postarzają. Potem odrętwienie. Dlaczego? No, reakcja. W jedną noc całe życie zmienia ci stopniowo charakter. Cały dzień pośród ziół, maści, środków dezynfekcyjnych. Te wszystkie jego alabastrowe, białe jak lilie słoje, moździerz i tłuczek. Ak, dist, fol, laur, te virid. Sam zapach leczy jak dzwonek w drzwiach dentysty. Znachor. Powinien trochę podleczyć sam siebie, papką albo roztworem. Miał trochę odwagi ten pierwszy facet, który zerwał roślinę, żeby się leczyć. Zioła. Trzeba być ostrożnym. Jest tu tego dosyć, żeby cię zachloroformować. Sprawdzanie. Niebieski papierek lakmusowy czerwienieje. Chloroform. Za wielka dawka laudanum. Środki nasenne lub czyki. Syrop z maku uśmierzający kaszel. Zalepia pory, a może hamuje flegmę. Tylko trucizny leczą naprawdę. Lek. Skąd się go najmniej spodziewasz, mądrość natury? Mniej więcej 2 tygodnie temu, proszę pana? Tak, powiedział pan Blum. Czekał przy ladzie, wdychając przenikliwą woń lekarstw i suchy zapach zakurzonych gąbek i lufy. Dużo czasu zabiera opowiadanie o dolegliwościach i bólach. Olejek ze słodkich migdałów i żywiczny wyciąg z benzoesu, powiedział pan Blum. Jeszcze woda z kwiatu pomarańczy. Z pewnością czyniło to jego skórę tak delikatną i białą jak wosk. I do tego biały wosk, powiedział. Podkreśla głębię jej oczu. Patrzyła na mnie, zakryta prześcieradłem po oczy Hiszpanka, wdychając swój zapach, kiedy wpinałem sobie spinki do mankietów. Te domowe przepisy są często najlepsze. Truskawki na zęby, pokrzywa i deszczówka mówią, że płatki owsiane rozmoczone w maślance. Odżywka dla skóry. Jeden z synów starej królowej, zdaje się książę Olbany, miał tylko jedną skórę, tak? Leopold. Mamy po trzy brodawki, czyraki i pryszcze, żeby było jeszcze gorzej. Ale trzeba jeszcze perfum. Jakich perfum używa twoja? Pod Espagne. Ten kwiat pomarańczy, pianka mydlana. Woda jest taka świeża wtedy. Ładnie pachną te mydła. Już czas wykąpać się tam za rogiem. Hammam, turecka, masaż. W pępku brud zwija się w waleczki. Przyjemnie, gdyby robiła to przyjemna dziewczyna. I myślę, że tak, myślę, zrobić to w wannie. Dziwne mam pragnienia, woda do wody. Łączyć przyjemne z pożytecznym. Szkoda, że nie będzie czasu na masaż. Czuję się świeżo później przez cały dzień. Ponury będzie ten pogrzeb. Tak, proszę pana, powiedział aptekarz, to było 2 szylingi i 9 pensów. Czy przyniósł pan butelkę? Nie, powiedział pan Blum. Proszę to przygotować, wpadnę później w ciągu dnia i wezmę jedno z tych mydeł. Po ile one są? Po 4 pensy, proszę pana. Pan Blum podniósł do nosa kawałek mydła. Słodki cytrynowy wosk. Wezmę to, powiedział. To będzie razem 3 szylingi i 1 pens. Tak, proszę pana, powiedział aptekarz. Może pan zapłacić za wszystko razem, kiedy pan wróci. Dobrze, powiedział pan Blum. Wyszedł ze sklepu, mając pod pachą zwiniętą gazetę, a w lewej dłoni mydło opakowane w chłodny papier. U jego boku głos i dłoń Bantam Lyonsa powiedziały: Halo, Blum, co nowego? Czy to dzisiejsza? Pokaż mi na chwileczkę. Najowisza znowu zgolił wąsy. Długa, zimna, górna warga, żeby wyglądać młodziej. Wygląda idiotycznie, młodszy niż ja. Bantam Lyons rozwinął gazetę żółtymi palcami o czarnych paznokciach. Też powinien się umyć, żeby chociaż zmyć ten najgorszy brud. Dzień dobry, czy używałeś mydła Pierce'a? Małupież na ramionach, powinien natłuszczać głowę. Chcę się czegoś dowiedzieć o tym francuskim koniu, który dzisiaj biegnie, powiedział Bantam Lyons. Gdzie to draństwo jest? Szeleścił zmiętymi stronami, wbijając podbródek w wysoki kołnierzyk. Grzybek na twarzy. Za ciasny kołnierz straci włosy. Lepiej zostawić mu gazetę i pozbyć się go. Możesz ją sobie zatrzymać, powiedział pan Blum. Ascot, złoty puchar, zaczekaj, wymamrotał Bantam Lyons. Jeszcze najwyżej sekundę. Miałem to cisnąć właśnie jak ulotkę, powiedział pan Blum. Bantam Lyons nagle uniósł oczy i spojrzał lekkim zezem. Co takiego? Powiedział jego przenikliwy głos. Mówię, że możesz ją sobie zatrzymać, powiedział pan Blum. Miałem właśnie w tej chwili cisnąć ją jak ulotkę. Bantam Lyons wahał się przez chwilę, zerkając spod ełba. Potem wcisnął rozłożone strony na powrót w ręce pana Bluma. Zaryzykuję to, powiedział. Tak, dziękuję. Pośpieszył w stronę Conway's Corner. Diabli go ponieśli. Pan Blum złożył strony gazety równo w kwadrat i umieścił pomiędzy nimi mydło, uśmiechając się. Głupią gębę ma ten facet, obstawia. Rozpleniło się to ostatnio. Mali posłańcy kradną, żeby postawić 6 pensów. Kup los, a wygrasz wielkiego, kruchego indyka. Za 3 pensy będziesz miał wieczerzę wigilijną. Jack Fleming defraudował, żeby grać. No potem nawiał do Ameryki. Prowadzi teraz hotel. Nigdy nie wracają. Garnce egipskiego mięsiwa. Szedł pogodnie w stronę meczetu łaźni. Przypomina meczet. Czerwono wypalone cegły, minarety. Aha, szkolne zawody sportowe dzisiaj. Zerknął na afisz w kształcie podkowy wiszący nad bramą parku szkolnego. Rowerzysta zgięty jak sztokfisz w garnku. Okropnie marne ogłoszenie. Gdyby zrobili to okrągłe, jak koło do tego szprychy, sport, sport, sport i wielka oś, szkoła, coś, co by... chwytało oko. Hornblower stoi przed domkiem portiera. Może się przydać, żeby tam wejść i popatrzeć. Co u pana słychać, panie Hornblower? A u pana, proszę pana? Naprawdę cudowna pogoda. Gdyby życie zawsze było takie, pogoda do gry w krykieta. Siedzą na oku pod parasolami, podanie za podaniem, aut. Nie umieją w to grać tutaj, 6-0. Ale kapitan Baller rozbił szybę w klubie przy ulicy Kildare rzutem skierowanym do obrońcy. Lepiej by im odpowiadało pole targowiska w Donnybrook. Czaszki pękały, kiedy McCarthy zajął stanowisko. Fala upału nie utrzyma się. Ów nieustannie przemijający strumień życia, który odnajdujemy w strumieniu życia, droższy jest nam nad wszystko. Nacieszyć się teraz wanną, koryto czystej wody, chłodna emalia, łagodny, ciepły strumień. Oto ciało moje. Wyobraził sobie swe blade ciało, spoczywające i wyciągnięte, nagie w ciepłym łonie wód, namaszczone wonnym, topniejącym mydłem, łagodnie obmywane. Ujrzał swój tułów i swe członki falujące i wypielęgnowane, wypływające lekko ku górze, cytrynowo-żółte, pępek, pąk ciała i kępkę ciemnych, wijących się kędziorów, pasemek nurtu przepływających wokół wiotkiego ojca tysięcy, omdlałego, pływającego kwiatu. Martin Cunningham pierwszy wsunął głowę w cylindrze do skrzypiącego powozu i zwinnie wszedłszy usadowił się. Pan Power wstąpił za nim, pochyliwszy troskliwie swą wysoką sylwetkę. Chodź, Simonie. Po was, powiedział pan Bloom. Pan Dedalus szybko nakrył głowę i wszedł, mówiąc tak, tak. Czy wszyscy już tu jesteśmy? Zapytał Martin Cunningham. Wejdź, Bloom. Pan Bloom wszedł i usiadł na wolnym miejscu. Pociągnął za sobą drzwi i zatrzasnął je tak dokładnie, że zamknęły się dokładnie. Wsunął dłoń w uchwyt i spojrzał poważnie z otwartego okna powozu na opuszczone okiennice alei. Jedna odsunięta, podglądająca stara kobieta, nos biało rozpłaszczony na szybie. Dziękuję swej dobrej gwieździe, że ktoś ją wyprzedził. Zdumiewające, jak interesują się trupami. Tyle mają kłopotów z naszym przyjściem, że cieszą się, kiedy odchodzimy. To zajęcie odpowiada im, zdaje się. Szurumburum po kątach. Człapie po domu w nocnych pantoflach ze strachu, żeby się nie ocknął. Potem przygotowują ubieranie. Molly i pani Fleming ścielące łóżko. Przesuń trochę w swoją stronę. Nasz całun. Nie wiadomo nigdy, kto będzie dotykał umarłego. Obmywanie i mycie głowy. Zdaje się, że obcinają paznokcie i włosy. Przechować trochę w kopercie. I tak rosną potem dalej. Wstrętne zajęcie. Wszyscy czekali. Nikt się nie odezwał. Pewnie układają wieńce. Siedzę na czymś twardym. A, to mydło w tylnej kieszeni. Lepiej je przełożyć, stamtąd zaczekać na okazję. Wszyscy czekali. Potem dał się słyszeć odgłos kół toczących się w przedzie, potem bliżej, potem kopyta koni, szarpnięcie. Powóz zaczął się posuwać, skrzypiąc i kołysząc. Inne kopyta i skrzypiące koła ruszyły w tyle. Okiennice alei mijały i numer 9 z kolatką owiniętą krepą z uchylonymi drzwiami. Stępa. Czekali w ciszy, zderzając się kolanami, póki nie skręcili i nie ruszyli wzdłuż torów tramwajowych Tritonville Road. Szybciej. Koła zagrzechotały, tocząc się po kocich łbach, a obluzowane szyby dygotały grzechocząc w ramach drzwiczek. Którędy nas wiezie? Zadał pytanie obu oknom pan Power. Irish Town, powiedział Martin Cunningham. Ringsend, Brunswick Street. Pan Dedalus przytaknął, wyglądając na zewnątrz. To piękny stary zwyczaj, powiedział. Jestem szczęśliwy, widząc, że nie zaginął. W Wszyscy przez chwilę spoglądali z okien na czapki i kapelusze unoszone przez przechodniów. Szacunek. Powóz zjechał z torów tramwajowych na gładszą drogę przy Water Lane. Pan Blum niespodzianie ujrzał smukłego młodego człowieka w szerokim kapeluszu odzianego w żałobę. Przechodził twój przyjaciel, Dedalusie, powiedział. Kto taki? Twój syn i dziedzic. Gdzie on jest? Zapytał pan Dedalus, wychylając się. Powóz, mijając otwarte ścieki i wzgórki ziemi na rozkopanej drodze przed czynszowymi domami, zakręcił ostro wokół narożnika i wjechawszy znów na tory tramwajowe, potoczył się dalej hałaśliwie na rozgadanych kołach. Pan Dedalus opadł na siedzenie, mówiąc: czy był z nim ten łobuz Maligan? Nie, powiedział pan Blum, był sam. Pewnie był u swojej ciotki Sally, powiedział pan Dedalus, u bandy Guldingów, u tego zapitego małego kosztorysownika i Chrissy, malutkiego tatusiowego guwienka mądrego dziecka, które zna swego ojca. Pan Blum uśmiechnął się bezradośnie ku Ringsend Road. Bracia Wallace, fabryka butelek, most Dodder. Richie Goulding i teczka z aktami. Goulding, Collis, Ward nazywa on tę firmę. Jego żarty stają się nie najlepsze. Był z niego wielki numer, tańczył walca na Stammer Street z Ignatiusem Gallagherem w niedzielny poranek, mając dwa kapelusze gospodyni przyszpilone do głowy. Całonocne szaleństwa. Zaczyna to teraz wychodzić z niego. Obawiam się, że stąd ten jego ból grzbietu. Żona prasuje mu grzbiet żelazkiem, myśli, że wyleczy to pigułkami, a wszystkie one to zwykłe gałki z chleba. Mniej więcej 600% zysku. Zadaje się z pospólstwem, warknął pan Dedalus. Ten Maligan to nieczysty, przeklęty, farbowany lis i łobuz pod każdym względem. Jego imię cuchnie w całym Dublinie. Ale z pomocą Boga i jego najświętszej rodzicielki zbiorę się któregoś dnia i napiszę list do jego matki czy ciotki, czy kimkolwiek ona jest, który otworzy jej oczy szeroko jak stodołę. Przetrzepię mu tyłek, możecie mi wierzyć. Zawołał, głusząc turkot kół. Nie pozwolę, żeby jej bękart czy siostrzeniec rujnował mego syna. Syn subiekta. Sprzedawał wstążki u mojego kuzyna, Peter Paul McSwinea. Co to, to nie. Umilkł. Pan Blum przeniósł wzrok z jego gniewnego wąsa na łagodną twarz pana Powera, na oczy i brodę Martina Cunninghama, kołyszące się poważnie. Hałaśliwy, samowolny człowiek, pełen swego syna. Ma rację. Coś, czego można się trzymać. Gdyby mały Rudy żył, widzieć go dorastającego, słyszeć jego głos w domu, idący obok Molly w mundurku Eton, mój syn, ja w jego oczach, to by było dziwne uczucie ze mnie. Tylko przypadek. To musiało być tego poranka w Raymond teraz, kiedy stała przy oknie, patrząc na dwa psy robiące to pod murem, przestań czynić źle, i policjant szczerzący ku niej zęby. Miała na sobie tę kremową sukienkę z tym szwem, którego nigdy nie zeszyła. Przysuń się, Polly. Na Boga zrób to, bo konam z ochoty. Tak się zaczyna życie. Potem napęczniała. Musiała odmówić koncertowania w Greystones. Mój syn w niej. Mógłbym mu pomóc w życiu. Mógłbym zrobić go niezależnym i nauczyć niemieckiego. Czy jesteśmy spóźnieni? Zapytał pan Power. 10 minut, powiedział Martin Cunningham, spoglądając na zegarek. Molly, Millie. Ta sama rzecz, rozcieńczona. Jej urwisowskie zaklęcia. O Zeusku, Obdartusku, o święty Jacku z pierogami. Jednak to kochana dziewczyna. Wkrótce będzie kobietą. Malinga, najdroższy tatku. Młody student, tak, tak. Też kobieta. Życie, życie. Powóz pochylił się w przód i w tył, zakołysawszy ich czterema korpusami. Korny mógłby nam dać wygodniejszy zaprzęg, powiedział pan Paweł. Mógłby, powiedział pan Dedalus, gdyby nie miał tego kłopotu z Zezem, rozumie się mnie. Zamknął lewe oko, Martin Cunningham zaczął wymiatać okruchy chleba spod swych ud. Na Boga, co to jest? Powiedział, okruchy? Ktoś, zdaje się, urządzał tu niedawno majówkę, powiedział pan Power. Wszyscy unieśli uda, popatrzyli z niechęcią na wytartą, pozbawioną guzików skórę siedzeń. Pan Dedalus, kręcąc nosem, spojrzał, marszcząc się w dół i powiedział, o ile się bardzo nie mylę, co myślisz, Martin? Mnie też to uderzyło, powiedział Martin Cunningham. Pan Blum opuścił udo. Cieszę się, że wziąłem tę kąpiel. Czuję, że mam zupełnie czyste nogi. Ale szkoda, że pani Fleming nie zacerowała lepiej tych skarpetek. Pan Dedalus westchnął z rezygnacją. W końcu powiedział, jest to najzwyklejsza rzecz w świecie. Czy Tom Kernan pojawił się? Zapytał Martin Cunningham, pokręcając delikatnie koniuszek swej brody. Tak, odpowiedział pan Blum. Jest w tyle z Nedem Lambertem i Heinzem. A Corny Kelleher? Zapytał pan Power. Na cmentarzu, powiedział Martin Cunningham. Spotkałem dziś rano Koja, powiedział pan Blum. Powiedział, że spróbuje przyjść. Powóz stanął nagle. Co się stało? Zatrzymali nas. Gdzie jesteśmy? Pan Blum wystawił głowę przez okno. Główny kanał, powiedział. Gazownia. Mówią, że to leczy koklusz. Dobrze, że Milli nigdy go nie miała. Biedne dzieci, skręca to je czarne i sine od konwulsji. Naprawdę straszne. W porównaniu z innymi gładko jej poszło, jeżeli chodzi o choroby. Tylko odra. Ale siemię lniane. Epidemie szkarlatyny i influencji. Agentury śmierci. Nie strać tej okazji. Przytulek dla psów, o tam. Biedny stary Atos. Bądź dobry dla Atosa, Leopoldzie. To moje ostatnie życzenie. Bądź wola twoja. Słuchamy ich, gdy są w grobie. Bazgroły umierającego. Wziął to do serca i zmarniał. Spokojne zwierzę, jak zwykle psy starych ludzi. Kropla deszczu na kapelusz mu kap-kap. Cofnął się i dostrzegł nagły strumień ulewy, rozsypujący się w centki na szarych płytach. Osobno. Ciekawe, jak przez durszlak. Myślałem, że będzie. Przypominam sobie teraz, że mi buty skrzypiały. Pogoda się zmienia, powiedział cicho. Szkoda, że ładna się nie utrzymała, powiedział Martin Cunningham. Potrzebne dla wsi, powiedział pan Power. Słońce znów wychodzi. Pan Dedalus, zerkający przez swe szkła w stronę zamglonego słońca, cisnął nieme przekleństwo w niebo. Jest tak niepewna jak tyłek dziecka, powiedział. Znów ruszamy. Sztywne koła powozu znowu zaczęły się obracać, a ich korpusy znów zakołysały się lekko. Martin Cunningham szybciej zaczął pokręcać koniuszek brody. Tom Kernan był kolosalny zeszłego wieczoru, powiedział. I Paddy Leonard, naśladujący go w żywe oczy. O, opowiedz o tym, Martin, powiedział żywo pan Power. Zaczekaj, Simonie, aż opowie ci o Bendolardzie śpiewającym młodego buntownika. Kolosalny, powiedział Martin Cunningham uroczyście. Odśpiewanie przez niego tej prostej ballady, Martinie, jest najbardziej drapieżną interpretacją, jaką udało mi się usłyszeć i kiedykolwiek doświadczyć. Drapieżną, powiedział pan Power, śmiejąc się. To jego bzik. To i działające wstecz zarządzenie. Czytałeś przemówienie Dana Dawsona? Zapytał Martin Cunningham. Nie czytałem, powiedział pan Dedalus. Gdzie ono jest? W dzisiejszej porannej gazecie. Pan Blum wyjął gazetę z wewnętrznej kieszeni. Ta książka, którą muszę dla niej zmienić. Nie, nie, powiedział prędko pan Dedalus. Później, proszę. Spojrzenie pana Bluma powędrowało w dół po krawędzi gazety, wertując nekrologii. Callan, Coleman, Dignam, Fawcett, Lowry, Naumann, Peake. Który to będzie Peake? Czy to ten facet, który był u Crosby'ego i Alleyna? Nie. Sexton, Urbright. Czarne czcionki szybko blaknące na postrzępionym, poszarpanym papierze. Dzięki małemu kwiatuszkowi. Nieodżałowany, z niewypowiedzianym smutkiem. W wieku lat 88 po długich i ciężkich cierpieniach. Nabożeństwo żałobne w miesiąc po zgonie Quinlena. Niechaj słodki Jezus ma litość nad jego duszą. Już miesiąc, Heniu, od chwili, gdy mieszkanie obrałeś w niebie, w smutku rodzina leje łzy, czekając, aż spotka tam ciebie. Czy podarłem kopertę? Tak. Gdzie położyłem jej list po przeczytaniu w łaźni? Poklepał kieszonkę kamizelki. W porządku jest. Już miesiąc, Heniu, zanim nie wyczerpię moich cierpliwości. Szkoła powszechna, skład drzewa meda, postój dorożek. Tylko dwie teraz. Pochylają głowy opite jak kleszcze. Za grube kości w ich czaszkach. Inny truchtem wiezie klienta. Godzinę temu przechodziłem tędy. Dorożkarze unieśli kapelusze. Grzbiet zwrotniczego wyprostował się niespodziewanie obok słupa tramwajowego przy oknie pana Bluma. Czy nie mogliby wymyślić czegoś automatycznego, tak żeby koło samo o wiele wygodniej? Tak, ale czy ten facet straciłby wtedy robotę? No tak, ale czy inny facet nie dostałby wtedy roboty, wykonując ten nowy wynalazek? Ancient Concert Rooms. Nic się tam nie dzieje. Człowiek w jasnobrązowym ubraniu z żałobną opaską. Niewiele w tym smutku. Ćwierć żałoba. Pewnie teściowie. Przejechali obok ponurej kazalnicy świętego Marka pod mostem kolejowym obok teatru Queens w milczeniu. Afisze. Eugene Stratton. Pani Bandman Palmer. Ciekaw jestem, czy dziś wieczór ja mógłbym pójść i zobaczyć Lię. Ja powiedziałem, że ja. Albo Lillian Skillarney. Zespół operowy Elster Grimes. Nowy, wielki program, mokre, jaskrawe plakaty na przyszły tydzień. Wesoło przez kanał brystolski. Martin Cunningham mógłby wyrobić mi wejściówkę do Gaiety. Trzeba byłoby postawić jedną albo dwie kolejki. Na jedno by wyszło. Po południu on przyjdzie, jej pieśni. Plasto. Pamiątkowe popiersie i fontanna Sir Philipa Cramptona. Kto to był? Jak się pan ma, powiedział Martin Cunningham, unosząc dłoń do czoła w pozdrowieniu. Nie dostrzegł nas, powiedział pan Power. Tak, dostrzegł. Jak się pan ma? Kto? Zapytał pan Dedalus. Bujny Boylan, powiedział pan Power. Wyszedł się przewietrzyć. Właśnie w tej chwili myślałem. Pan Dedalus pochylił się, pozdrawiając. Z drzwi czerwonego kącika biały krążek słomkowego kapelusza błysnął w odpowiedzi, zniknął. Pan Blum obejrzał paznokcie swej lewej dłoni, później paznokcie prawej dłoni. Paznokcie, tak. Czy jest w nim jeszcze coś, co ona widzi? Urzeczenie. Najgorszy człowiek w Dublinie żyje tym. One czasem czują, kim kto jest. Instynkt. Ale typ taki jak on. Moje paznokcie. Patrzę na nie po prostu, dobrze przycięte. A potem myśli samotna. Ciało staje się trochę miększe. Rozpoznałbym to ze wspomnienia. Myślę, że spowodowane to jest tym, że skóra nie może kurczyć się tak szybko, jak wiotczeje ciało. Ale kształt pozostaje nadal. Ramiona, biodra, pulchne. Wieczór, kiedy ubierała się na bal, koszula uwięzła z tyłu między półdupkami. Splutłszy ręce, wetknął je pomiędzy kolana i zadowolony przesunął pustym spojrzeniem po ich twarzach. Pan Paul zapytał, jak tam z tymi objazdowymi koncertami, Blum? No, bardzo dobrze, powiedział pan Blum. Jak słyszę, rokują wielkie nadzieje. To dobry pomysł, widzisz. A ty też jedziesz? Nie, powiedział pan Blum. Jeżeli chodzi o ścisłość, muszę pojechać do hrabstwa Clare w pewnej prywatnej sprawie. Widzisz, pomysł polega na objeździe głównych miast. To, co stracisz w jednym, możesz nadrobić w innym. Zupełnie słusznie, powiedział Martin Cunningham. W tej chwili robi to Mary Anderson. Ulysses, taśma piąta, koniec ścieżki pierwszej.